Język ognia, przyjdź i płoń w naszych sercach. Duchu miłości przemieniaj nas. Swe pocieszenie nam daj, nim wypełniaj. Duchu nadziei umacniaj nas. Przybądź święty, niepojęty, z nieba na nas tchnięty duchu. Rozpal świętą, niepojętą, z nieba na nas tchniętą miłość. Nią ogarnij nas, amen. Nią ogarnij nas, amen.
Ja jestem. Rekolekcje wielkopostne razem z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizją internetową Dom Józefa.
Każdy człowiek ochrzczony jest powołany do świętości, a być powołanym do świętości oznacza być powołanym do życia wiecznego, czyli otrzymać życie wieczne. Ten dar życia wiecznego w zalążku każdy chrześcijanin otrzymał w sakramencie chrztu. I potem całe nasze chrześcijańskie życie ma być rozwijaniem naszego powołania do świętości, a jednocześnie dbaniem o to, by to ziarno życia wiecznego, które w nas jest, jak najbardziej owocowało. I w sposób najbardziej doskonały ta realizacja, ta pielęgnacja daru świętości i daru życia wiecznego dokonuje się poprzez uczestnictwo w Eucharystii. My wiemy, że w sposób najdoskonalszy tę świętość otrzymamy, kiedy Chrystus powróci na końcu czasów w chwale. I zobaczmy, że ta rzeczywistość jest już w jakiś sposób antycypowana w każdej Eucharystii. Zaraz po przeistoczeniu kapłan wypowiada słowa: oto wielka tajemnica wiary. A my odpowiadamy: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Czyli my już w tym uczestniczymy. Dalej, to nasze uczestnictwo w życiu wiecznym wynika z tego, że w czasie każdej Eucharystii my jednoczymy się z Chrystusem, jednoczymy się z całą Trójcą Świętą, a więc z osobami boskimi, które są wieczne, które już i od zawsze doświadczają życia w wieczności, czyli poza czasem. My uczestnicząc w Eucharystii wchodzimy w relację z Trójcą Świętą. Bardzo znany teolog prawosławny Nicolas Cabazilas w jednej ze swoich książek, pisząc o komunii, o Eucharystii, zwrócił uwagę, że w odróżnieniu od każdego innego sakramentu tajemnica komunii czy tajemnica Eucharystii jest tak doskonała, iż prowadzi do szczytu wszelkich dóbr. To właśnie w Eucharystii znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponieważ tutaj otrzymujemy Boga, a Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami. A zatem ta komunia z Bogiem, która dokonuje się w Eucharystii w sposób szczególny poprzez komunię z Chrystusem, tę komunię, którą przyjmujemy w sposób rzeczywisty i jest czymś niezastąpionym, bo jest gwarancją życia wiecznego, daje nam tą pewność tego, że otrzymamy życie wieczne, że już w tym życiu wiecznym uczestniczymy. W kontekście ostatnich wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa dużo mówi się o tak zwanej komunii duchowej. I warto właśnie w tym miejscu powiedzieć, że święty Jan Paweł II w swojej encyklice o Eucharystii, cytując świętą Teresę od Jezusa, zachęcał, aby również tę formę praktykować, zwłaszcza kiedy mamy ograniczone możliwości uczestnictwa w Eucharystii, możliwości przyjmowania komunii świętej. A święta Teresa tak mówiła: kiedy nie przystępujecie do komunii i nie uczestniczycie we mszy świętej, najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej. To właśnie dzięki komunii duchowej jesteście naznaczeni miłością naszego Boga. A więc wzbudzić w swoim sercu pragnienie zjednoczenia z Chrystusem na sposób duchowy, w komunii duchowej. To jest też tak bardzo ważne. Zobaczmy zatem, że kiedy myślimy o życiu wiecznym, kiedy myślimy o tej wiecznej szczęśliwości w niebie, można tutaj odwołać się do słów świętego Jana Pawła II, który w swojej encyklice o Eucharystii, wielokrotnie tutaj cytowanej, pisał, że już teraz, kto karmi się Chrystusem w Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne. Posiada je już tu na ziemi, jako przedsmak przyszłej chwały, która obejmuje człowieka aż do końca. Myślę, że tych słów nie trzeba komentować, one są bardzo wyraziste, bardzo mocne. Dalej, mówiąc o życiu wiecznym, mówiąc o tej wiecznej szczęśliwości, musimy też pamiętać, że zbawienie obejmuje nie tylko naszą duszę, ale obejmuje także nasze ciało. Nasze ciało także zmartwychwstanie. To właśnie tutaj realizuje się obietnica i słowa Jezusa. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Zobaczmy zatem, że ta gwarancja przyszłego zmartwychwstania wypływa z faktu, że ciało Syna Bożego, ciało Jezusa Chrystusa, którego przyjmujemy w Komunii Świętej, jest pozostawione jako pokarm. I jest to chwalebne ciało Chrystusa zmartwychwstałego, czyli w Eucharystii uobecnia się tajemnica zmartwychwstania Chrystusa, ale także naszego przyszłego zmartwychwstania, w którym już teraz, uczestnicząc w Eucharystii, jednocząc się z Chrystusem, uczestniczymy. Jeszcze nie w pełni, jeszcze nie w sposób doskonały, ale już w jakimś sensie doświadczamy raju. Czyli możemy powiedzieć, każda Eucharystia to brama do raju.
Ja jestem. Rok 1290. Paryż, Francja. Pewna uboga kobieta z powodu biedy i z powodu braku pieniędzy oddaje swoją cenną rzecz w zastaw. Była to piękna suknia, do której była przywiązana. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Stan materialny owej kobiety się nie poprawił, ale chciała odzyskać swoją ulubioną rzecz. Dlatego przychodzi do lichwiarza i prosi go, aby zwrócił jej suknię. Lichwiarz wiedział, że owa kobieta była katoliczką, wiedział, że była bardzo wierząca. Dlatego składa jej propozycję. Mówi jej: jeżeli przyniesiesz mi konsekrowaną hostię, oddam ci twoją suknię i nie będziesz musiała za nią płacić. Kobieta bardzo długo zmaga się z propozycją lichwiarza, ale pewnego dnia, kiedy uczestniczy w Eucharystii, przyjmuje komunię świętą. I niestety tej komunii świętej nie spożywa. chowa ją w chustę i zanosi ją do lichwiarza. Zostawia ją na stole i wychodzi. Lichwiarz był człowiekiem niewierzącym. Od dawna nurtowało go i zastanawiało, czym karmią się katolicy w czasie Eucharystii. W obecności swojej rodziny kładzie konsekrowaną hostię na stole i zaczyna dźgać ją nożem. Z białej hostii zaczyna wypływać krew. Przerażony lichwiarz chce wrzucić konsekrowaną hostię w ogień, ale niestety unosi się ona nad kominkiem. W panice lichwiarz wrzuca hostię do gotującej się wody, ale ta woda także przemienia się w krew. Krew, która zaczyna się siączyć po całym mieszkaniu. I obok tego domu opatrznościowo przechodziła pewna kobieta, wierząca kobieta. Weszła do środka i kiedy zdała sobie sprawę, z czym ma do czynienia, zabrała hostię i zaniosła ją do kościoła, do pewnego księdza. Ksiądz wysłuchał jej historii. Złożył konsekrowaną hostię w tabernakulum. Później przygotował specjalny relikwiarz, gdzie ta hostia do dzisiejszego dnia jest przechowywana. To wydarzenie bardzo wpłynęło na lichwiarza i jego rodzinę. Nawrócił się, zmienił całkowicie swoje życie, przyjął chrzest i stał się człowiekiem wierzącym. A miejsce to, gdzie hostia zaczęła krwawić, dzisiaj jest kaplicą i ten dom jest nazywany Domem Cudu. Pan Bóg po raz kolejny na naszej rekolekcyjnej drodze pokazuje nam swoją wielkość, że On naprawdę jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Ale czy ja naprawdę w to wierzę? Czy może także i dzisiaj obok tego cudu przejdę obojętnie? Decyzja zależy tylko ode mnie.
Z encykliki świętego Jana Pawła II o Eucharystii. Sakramentalne uobecnienie we mszy świętej ofiary Chrystusa, uwieńczone Jego zmartwychwstaniem, zakłada specyficzną obecność, o której, cytując słowa Pawła VI, mówi się jako o rzeczywistej. Nie w sensie wyłączności, tak jakby inne nie były rzeczywiste, ale przez antonomazję, ponieważ jest substancjalna, a w jej mocy Chrystus, Bóg, człowiek, cały staje się obecny. Jest tu po raz kolejny przypomniane wciąż aktualne nauczanie Soboru Trydenckiego. Przez konsekrację chleba i wina dokonywa się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Te przemiany trafnie i właściwie nazwał święty i katolicki Kościół przeistoczeniem. Rzeczywiście, Eucharystia jest Mysterium Fidei, tajemnicą, która przerasta nasze myśli i może być przyjęta tylko w wierze. Jak często przypominają katechezy patrystyczne o tym boskim sakramencie. Nie dostrzegaj, zachęca święty Cyryl Jerozolimski, w chlebie i winie prostych i naturalnych elementów, ponieważ Pan sam wyraźnie powiedział, że są Jego ciałem i Jego krwią. Potwierdza to wiara. Chociaż zmysły sugerują Ci coś innego. Adore de devote latens deitas. Wciąż śpiewamy za doktorem anielskim. Wobec tej tajemnicy miłości rozum ludzki doświadcza całej swojej ograniczoności. Zrozumiałe jest, dlaczego przez wieki ta prawda inspirowała teologię do mozolnych wysiłków zmierzających ku jej zrozumieniu. Są to wysiłki zasługujące na uznanie, tym bardziej użyteczne i wnikliwe, im bardziej zdolne do łączenia krytycznej myśli z przeżyciem wiary, ujmowanej szczególnie jako niezawodny charyzmat prawdy. Magisterium Kościoła oraz jego głębokie pojmowanie rzeczywistości duchowych, które dostępne jest głównie świętym, trzeba przypomnieć także wskazanie Pawła VI.
każde tłumaczenie teologiczne, które w jakiś sposób chciałoby przeniknąć te tajemnice, aby było w zgodzie z wiarą katolicką, musi przyjąć, że po przeistoczeniu w obiektywnej rzeczywistości, niezależnie od naszego ducha, chleb i wino przestały istnieć tak, że od tego momentu stały się czcigodnym ciałem i krwią Pana Jezusa, które rzeczywiście mamy przed sobą pod sakramentalnymi postaciami chleba i wina.
Ja jestem.
Kiedy się dowiedziałem o tym, że będą prowadzone rekolekcje radiowo-telewizyjne i zostałem też poproszony o to, żeby wziąć w nich udział, tak na szybko sobie pomyślałem, że koniecznie muszę dopaść jakąś dobrą książkę napisaną przez kogoś znacznie mądrzejszego ode mnie i też posłuchać świadectwa osoby, która na poziomie duchowym jest znacznie, znacznie wyżej. I tego się trzymałem. Pewnie tak trzeba będzie zrobić. I szybko przyszła taka refleksja, że nie, że to jest sprawa zbyt poważna, świadectwo zbyt ważne, żeby można było w taki sposób potraktować sprawę Eucharystii. Że tutaj w takim wypadku trzeba koniecznie powiedzieć od serca, powiedzieć to, co rzeczywiście się czuje, powiedzieć o tej relacji, bo to jest sprawa święta. Mówimy w końcu o Bogu żywym. Dlatego też w tych kilku chwilach postaram się powiedzieć o tym, czym dla mnie rzeczywiście jest Eucharystia. Oczywiście tak jak dla większości ludzi, tak również i dla mnie Eucharystia ewoluowała. To się wszystko zmieniało. Jak był czas dzieciństwa, to przypominam sobie, że na pierwszy plan wysuwała się ta obowiązkowość, to rodziców pilnowanie, że musisz przyjść na Eucharystię, bo msza święta jest podstawowa, jest bardzo ważna. Teraz z perspektywy czasu bardzo dziękuję rodzicom za takie właśnie podejście i pilnowanie mnie. Ale właśnie serce było trochę jakby wyciszone z Eucharystią. Później przyszedł czas młodości i tutaj bym ten czas określił jako poszukiwanie. Szukałem kościoła najlepszego pod kątem różnych warunków, żeby była fajna muzyka, żeby był dobry organista czy organistka, żeby jakiś zespół grał na gitarze na przykład, bo takie miałem klimaty. Ważny też był ksiądz, kazanie, żeby całe te warunki były dobre. Może pojawi się jakiś ksiądz, który jest znany z pierwszych stron gazet, czy z telewizji, czy z radia. I to dla mnie było ważne. Takie właśnie poszukiwanie bardzo zewnętrzne. No i przyszedł ten moment, mogę tak powiedzieć, ze środka życia. Czyli z tego czasu, kiedy teraz przeżywam, kiedy mam te 40 parę lat, mam rodzinę wielodzietną i jest doświadczenie Eucharystii zupełnie inne. To już nie jest poszukiwanie takiej jakiejś otoczki. To jest świadomość tego, że już teraz idę do kogoś. Nie, żeby coś zobaczyć, żeby z kimś może porozmawiać, coś obejrzeć, czegoś tam doświadczyć. Nie, idę do kogoś i to do kogoś najważniejszego. Pewnie, że w moim życiu, tak jak w większości ludzi, są różne sytuacje, bo jest się czasami na tak zwanym dołku duchowym, czasami troszeczkę wyżej, więc jest bardzo, bardzo różnie. Ale bez względu na to, w jakim położeniu jestem, czy tego dołka, czy góry, to zawsze mam świadomość tego, że idę do kogoś najważniejszego. I ta osoba najważniejsza, czyli sam Bóg, Jezus Chrystus, jeśli nawet jestem w tym dołku, wiem, że On jest w stanie mnie z tego dołka wydobyć. I tego się trzymam. I to jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. I tak jak w tym czasie młodości mówiłem o tym poszukiwaniu warunków, tego wszystkiego, co jest zewnętrzne, troszkę spacerowałem, przepraszam za to określenie, po różnych kościołach, tak teraz, drodzy Państwo, po prostu idę do kościoła najbliższego mnie. Po prostu do kościoła parafialnego. I nie zwracam uwagi, jaki dzisiaj będzie ksiądz. Nie zwracam uwagi, czy będzie ten organista, czy nie. Dla mnie najważniejsze jest to, że zobaczę Jezusa, w tym Najświętszym Sakramencie. I to jest podstawa. Pewno, że te wszystkie inne rzeczy, które są dookoła, jestem człowiekiem i tego też w jakiś sposób doświadczam i czasami jest tak milej, przyjemniej, ale to wszystko już teraz jest jakby na innym planie. Najważniejsze jest to, że idę do Niego, do osoby najważniejszej, że jest to spotkanie i koncentruję się na tej właśnie osobie, która jest dla mnie, dla mojej rodziny najważniejsza, od której zależy moje życie, w tych drobiazgach i rzeczach najważniejszych. I na koniec chcę jeszcze powiedzieć o takim doświadczeniu, kiedy sobie uzmysłowiłem to w sposób nawet taki fizyczny, namacalny, że Bóg jest Bogiem żywym w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie. To był ten moment, kiedy dwa lata temu szedłem za Najświętszym Sakramentem podczas procesji Bożego Ciała, znów w swoim kościele parafialnym. I tak jak zwykle doświadczamy Eucharystii i tego Najświętszego Sakramentu na adoracji, kiedy Najświętszy Sakrament jest w postaci takiej statecznej, tak tutaj szedłem za monstracją, którą niósł kapłan oczywiście. No tak jak kapłan, człowiek rusza się, ma te ruchy, tak samo Najświętszy Sakrament poruszał się w tej monstrancji. I ten ruch monstrancji, ruch Najświętszego Sakramentu uzmysłowił mi w sposób taki obrazowy, taki bardzo ludzki, że Jezus się przechadza, że Jezus żyje, że to jest naprawdę osoba. To nie jest opłatek, to jest po prostu Bóg żywy. Może potrzebowałem takiego znaku i teraz ilekroć adoruję Najświętszy Sakrament, mam świadomość tego, że to jest Bóg żywy, po prostu żywy.
Ja jestem. Rekolekcje wielkopostne razem z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizją internetową Dom Józefa. W tym roku pragniemy pochylić się nad tajemnicą Eucharystii i przypomnieć sobie na nowo, że Jezus jest obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Jak podpowiada nam tegoroczne hasło roku duszpasterskiego, Eucharystia to wielka tajemnica wiary. Zapraszamy w każdą niedzielę, środę oraz piątek.